Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek zapytamy o to, jakie uroki niesie ze sobą mieszkanie zimą na barce.
Teraz to wygląda w ten sposób, że są bardzo ciekawe łowy kormoranów na przykład. Całe bandy potrafią łapać ryby w sposób zorganizowany i naprawdę przemyślny.
Potem zapytamy, skąd wziął się pomysł stworzenia w Pelplinie inkubatora przetwórczości.
Z wiedzy, z życia, z tego, że targowisko nasze tak pięknie funkcjonuje, że mamy lokalnych przetwórców, wielkie tradycje przemysłu cukrowniczego, ale też przetwórczego, no i wspaniałych ludzi wokół, aktywnych, których gdzieś tam tylko wystarczy połączyć, sieciować. To wszystko u nas pracuje samodzielnie.
To jest świetny pomysł na wykorzystanie owocu, bo samo założenie sadu miało trochę inną motywację. Chcieliśmy ochronić od zaginięcia odmian dawnych drzew owocowych, które na nizinie Walichnowskiej, na nizinie Opaleńskiej, czyli w rejonie Gniewa, w rejonie Pelplina występowały.
A na koniec porozmawiamy o pomyśle, aby Rytel przestał być sołectwem, a stał się gminą.
W tej chwili chcemy posłuchać mieszkańców, bo to oni są najważniejsi, to co cały czas powtarzam. Co mieszkańcy o tym sądzą? Bo to, że jest grupa inicjatywna licząca 800-1000 osób, która chce, to nie oznacza, że pozostałe osoby, które mieszkają w sołectwie Rytel, około 3000 osób mieszka w naszym sołectwie, że też są za tym pomysłem.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek Pulsu Ziemi wybieramy się do Żuławki. To mała miejscowość położona nad Szkarpawą, którą mogą Państwo kojarzyć między innymi za sprawą naszych dorocznych rejsów pętlą żuławską. Mieszka tam na barce Janusz Szwedowski. Ponad pół roku temu opowiadał nam, jak mieszka się na barce latem. Czas więc zapytać o to, jak mieszka się na barce zimą.
Ja mam i gospodarstwo, i mam barkę. No barka jest o tyle ciekawym takim zakątkiem do życia, że wyjrzy się przez okno i ma się bezpośredni kontakt z przyrodą. Jak to wygląda teraz? Teraz to wygląda w ten sposób, że są bardzo ciekawe łowy kormoranów na przykład. Całe bandy potrafią łapać ryby w sposób zorganizowany i naprawdę przemyślny. Są przepiękne białe czaple, których jest w tym roku bardzo dużo. Jest orzeł bieli, który w nasze strony wita i to dosyć często. Także cały czas coś się dzieje. O bobrach już nie wspomnę, bo to jest tyle samo dobrego, co i złego.
Opowiada pan z taką samą pasją o mieszkaniu na barce zimą, jak opowiadał pan mi o mieszkaniu na niej latem, kiedy wydawało mi się, że jest bardzo przyjemnie. To dla pana, mam takie wrażenie, nie ma wielkiej różnicy, jaka to jest pora roku, bo zawsze jest coś ciekawego, to zawsze jest fajnie po prostu mieszkać w takim miejscu.
Ja się przeprowadziłem do Żuławek z Sopotu, gdzie mieszkałem tuż koło mola. Wydawałoby się, że nie ma bardziej atrakcyjnego miejsca. No może tam jeszcze Zakopane. Ale może i to z powodu wieku, że człowiek troszkę chce odsapnąć. Ta przyroda żuławska daje absolutnie doskonałe warunki do tego, żeby być z nią za pan brat. Żeby sobie w takie spokojne momenty popływać bardzo ciekawą rzeką Tugą, Szkarpawą, Wisłą Królewiecką, a w zimie, jak jest mróz, pochodzić po lodzie na biegówkach, na spacery. To jest wspaniała rzecz.
Pływanie to oczywiście nie na tej barce mieszkalnej, bo ona jest zacumowana na stałe, ale na housebocie, czyli pan pływa nie tylko w sezonie, na przykład także jesienią, ale i zimą, jeśli na to pozwalają warunki?
No, pływałem jeszcze w listopadzie, pływałem jeszcze na jednej z motorówek takich moich, a pływać lubię i między innymi mam łódkę też w Holandii, co pozwala mi doskonale porównać, co by trzeba było zrobić, żeby dojść do ich poziomu zwiedzania turystycznego kraju, opieki nad turystami i zrobienie tego, żeby ludzie byli zadowoleni.
To co jeszcze trzeba zrobić?
No, wydaje mi się, że przede wszystkim musimy dać możliwość przybijania ludziom w miejscach niezagospodarowanych, a jednak bezpiecznych. Czyli pomosty bezobsługowe, nawet bez zejścia na ląd, odbiór śmieci. To jest wspaniale zorganizowane w Holandii, we Fryzji, wykupuje się za 13 euro flagę. I łódka, która ma taką flagę, oznacza, że ma możliwość przybijania do tych pomostów zrobionych specjalnie dla tych łódek, do odbioru śmieci, do zagospodarowania w razie czego wszystkich brudów, które na łódkach powstają, a tego jest olbrzymia ilość.
A jeśli rozmawiamy o brudzie, lub z drugiej strony patrząc o czystości, to jak u nas wygląda to na Żuławach? Jak u nas to wygląda, jeśli chodzi o te rzeki Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Tugę i inne cieki, Nogat, rzekę Elbląg, mógłbym tak wymieniać. Jak z tą czystością wody?
Są dwie rzeczy. Jedno to są te zanieczyszczenia turystyczne, butelki po piwie, pety i tak dalej. No tutaj kłania nam się przede wszystkim nasze prawo, które dopuszcza, że pety są, te butelki plastikowe są nieodbierane z fantami, czyli z zastawą.
Powinno się płacić przy zakupie i odbierać ten...
Mielibyśmy znacznie mniej tego. Z tym, że ja uważam, że na razie jest bardzo dobrze. W porównaniu z Mazurami to jest jeszcze super czysty klimat. Jeżeli chodzi o wodę, także mamy raki, mamy żółwie w Szkarpawie, to jest też ewenement. I tu jest nieźle. Jest rzecz, o której mało się mówi. Jest to selwinia, jest to paproć wodna, która w gorące lata potrafi właściwie uniemożliwić żeglugę. Robi się tak gruby kożuch roślin na wodzie, że nie można przepłynąć. A jednocześnie jest to rzecz pod ochroną. No i powstaje pewien kłopotliwy dylemat.
Do rozwiązania w przyszłości.
Tak jest, tak, oczywiście.
Głośno wokół mnie nasze słowa biją się. Każdy taki dzień to wichura, która rwie. Dobre chwile rwie, krzykiem żywiąc się, strasząc słowem nie. Kocham ten jej szept, szept, co gdzieś tam wszedł, przede mną schował się, wiem. Szum wiatru i stereo, szum wiatru i stereo, pomogą ocalić resztkę tamtych. Ci zapomniane nasze dni, brzmienie tamtych słów, dobre brzmienie dla dwóch głów. Wiem, że bardzo chcesz, gdy wiatr wywołał deszcz, dobrze brzmiący deszcz. Który gdzieś tam szedł, przede mną schował się, wiem. Szum wiatru i stereo, szum wiatru i stereo, pomogą ocalić resztkę tamtych chwil. Szum wiatru i stereo, tamtych chwil. Dziękuję i...
kupią owoce i warzywa od lokalnych producentów, przetworzą je w hali dawnej cukrowni, a przy okazji pomogą podopiecznym środowiskowego domu samopomocy. Taki jest plan działania pelplińskiego inkubatora przetwórczości, który ma powstać na terenie, na którym do 2008 roku działała cukrownia. O tym pomyśle opowiedzieli mi Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, Łukasz Ogonowski ze Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew, Mariusz Śleć, producent przetworów oraz Aneta Grzonka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach.
Nasz inkubator jest elementem rewitalizacji terenów pocukrowniczych w Pelplinie. Chcemy umiejscowić go na terenie dawnej hali produkcyjnej w Pelplinie i tam będziemy lokalne przetwory skupować, przerabiać, produkować z nich soki, drobne przetwory z warzyw, no i będziemy promować Pelplin, Kociewie, Nizinę Walichnowską.
A skąd pomysł na taki inkubator?
Z wiedzy, z życia, z tego, że targowisko nasze tak pięknie funkcjonuje, że mamy lokalnych przetwórców, wielkie tradycje przemysłu cukrowniczego, ale też przetwórczego, no i wspaniałych ludzi wokół, aktywnych, których gdzieś tam tylko wystarczy połączyć, sieciować. To wszystko u nas pracuje samodzielnie.
Mamy także producentów owoców i warzyw. Panowie, stworzenie takiego inkubatora, miejsca, w którym będzie można wasze produkty przetwarzać, to jest coś, co ułatwi wam pracę, ułatwi wam życie, pomoże wam w rozwoju?
Oczywiście, nie tylko ułatwi, ale także pozwoli zwiększyć skalę albo i wprowadzić jakieś nowe produkty.
A pan co produkuje?
Przetwory z owoców i warzyw. Te warzywa i owoce pochodzą z naszej przydomowej własnej uprawy, z naturalnej uprawy.
No i
mamy 29 różnego rodzaju w tej chwili zarejestrowanych produktów, które wytwarzamy wspólnie z żoną. Lista tych produktów dostępna jest na stronie www.markoweprzetwory.pl.
W przypadku takiej domowej przetwórni trudno mówić o zakupie jakichś dużych, a także kosztownych maszyn, które z całą pewnością pozwoliłyby wam zwiększyć produkcję. Tutaj, jeśli będą maszyny, z których będzie korzystało więcej osób, no to ich zakup stanie się opłacalny, a i wam pomoże.
Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem. I zwiększymy zakres, czyli nowe produkty pojawią się, nowe przetwory i zwiększymy, będziemy w stanie także zwiększyć ilość produkowanych przez nas produktów.
Panie Łukaszu, pan założył sad, między innymi właśnie z myślą o tym inkubatorze.
Czy inkubator powstał trochę przy okazji, projektując ten sad, jeszcze nie wiedzieliśmy o tym pomyśle, natomiast to jest świetny pomysł na wykorzystanie owoców, bo samo założenie sadu miało trochę inną motywację, chcieliśmy ochronić od zaginięcia odmiany dawnych drzew owocowych, które na Nizinie Walichnowskiej, na Nizinie Opaleńskiej, czyli w rejonie Gniewa, w rejonie Pelplina występowały. Chcieliśmy je ochronić, przenieść, zaszczepić na nowych podkładkach, żeby te dawne odmiany, ta tradycja i kulturalna, i przyrodnicza została w tym rejonie, a inkubator pomoże zagospodarować te owoce. No liczymy, że część, że tak powiem, zjedzą dzieci. Sad jest przy szkole, dzieci też będą się opiekowały tym sadem, więc te owoce są też dla nich. Natomiast wszystkiego nie przejemy, więc szkoda byłoby, żeby te owoce się zmarnowały i w tym momencie inkubator po prostu pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca.
W przetwarzaniu tych produktów, które będą trafiały do inkubatora przetwórczości w Pelplinie, pomagać będą podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.
Tak, dokładnie. Jest to właściwie pierwsza, jedyna taka propozycja, z której się bardzo cieszymy, ponieważ ona zapewni właśnie aktywność zawodową naszych podopiecznych, może nie tylko naszych podopiecznych, ponieważ tu w Pelplinie jeszcze mamy warsztaty terapii zajęciowej, też działające przy Caritas Diecezji. Jest to naprawdę ogromna szansa dająca start osobom niepełnosprawnym, które mają ogromny potencjał do tego, żeby być docenionym w środowisku lokalnym.
I wasi podopieczni już zajmowali się tego typu pracą, tego typu produkcją.
Tak, to już te produkcje trwa od kilku lat w ramach właśnie pracowni kulinarnej, która u nas cieszy się największym powodzeniem, bo kto nie lubi dobrze zjeść. No i w ramach tych zajęć terapeutycznych powstają przetwory, które są przerabiane dzięki darczyńcom, rolnikom czy mieszkańcom wsi Rajkowy, a jeżeli istnieje taka potrzeba i mamy potrzebę jak gdyby stworzenia większej ilości tych produktów, kupujemy warzywa i owoce na naszym rynku za symboliczne kwoty.
Panie burmistrzu, bo mówimy bardzo dużo o tej kwestii produkcji, samych produktów, o pelplińskich smakach, czy jakkolwiek inaczej to się będzie nazywało. Natomiast ważnym aspektem tego działalności, czy powstania tego inkubatora jest także rewitalizacja terenów po cukrowni, która nie działa od blisko 10 lat.
Tak, to prawda. 140 lat w przyszłym roku od założenia i 10 lat likwidacji. No, powstała tutaj galeria handlowa, czy część została zagospodarowana magazynu cukru na galerię handlową. Jest część biurowa, która teraz będzie też na nowo żyła, ale to jest ciągle mało. Chcielibyśmy tutaj przywrócić funkcje produkcyjne, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Ciągle istnieje długa, żywa tradycja rodzin, które pracowały w Pylplińskiej cukrowni, które miały tutaj wujków, ciocie, przyjeżdżały na tak zwane kampanie cukrownicze. Ci słynni ciumbarycy, którzy przyjeżdżali z całej Polski i tutaj po prostu żyli z nami przez wiele, wiele lat. Dzisiaj wracamy, rewitalizując, myślę, że to jest taki uniwersalny sposób. Trochę wymyśliliśmy koło na nowo, bo z jednej strony rewitalizujemy, zatrudniamy osoby niepełnosprawne, lokalnych przetwórców i producentów, więc działkowców, tych wszystkich, którzy mają swoje owoce, ale też chcemy budować w przyszłości mieszkania treningowe dla tych osób niepełnosprawnych, które będą nam pomagały, a wszystkim tym będzie zajmowała się spółdzielnia socjalna, więc taka całość nam się tutaj tworzy i żeby to podkreślić, nie dostaliśmy żadnego dofinansowania poza LGD, tylko na zakup linii, a reszta jest wszystko siłą naszych wolontariuszy, naszych ochotników, naszych wspaniałych terapeutów. No i ludzi dobrej woli, którzy nam w tym wszystkim pomagają.
Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną ładnie tam. Jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co naprawdę ważne.
Słuchają Państwo Pulsu Ziemi i teraz wybieramy się do Rytla. Trwa tam zbieranie podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odłączenia Rytla od gminy Czersk. O szczegóły tej sprawy zapytałem sołtysa Rytla, Łukasza Osowskiego.
No, pomysł jest tak, odłączyć się, stworzyć samodzielną gminę, bo chcemy odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby. To mówię, 41 lat, było kilka inicjatyw w tym czasie, jak dobrze pamiętam to 3. inicjatyw, które próbowały powrócić do gminy Rytel. Teraz no, ta kolejna inicjatywa, mam nadzieję, że w końcu da odpowiedź, co by było gdyby i czy to ma sens.
Mówi pan o tych 41 latach, ponieważ usystematyzujmy, 41 lat temu Rytel przestał być gminą, a stał się sołectwem należącym do gminy Czersk.
Tak, dokładnie w 76 roku została zlikwidowana gmina Rytel i tereny leżące w gminie Rytel zostały podzielone. Część trafiła do gminy Chojnica, a część trafiła do gminy Czersk.
A dlaczego pan mówi, że chcemy sprawdzić, co by było gdyby? Czy to rozpoczęcie procedury odłączenia się ewentualnego od gminy Czersk, ono sprawia, że trzeba przygotować jakieś analizy, które właśnie powiedzą, czy na przykład opłaca się stworzyć taką gminę?
Tak, trzeba takich analiz dokonać, a przede wszystkim w tej chwili chcemy posłuchać mieszkańców, bo to oni są najważniejsi, to co cały czas powtarzam, co mieszkańcy o tym sądzą, bo to, że jest grupa inicjatywna licząca 800-1000 osób, która chce, to nie oznacza, że pozostałe osoby, które mieszkają w sołectwie Rytel, około 3000 osób mieszka w naszym sołectwie, że też są za tym pomysłem. Więc dopiero po tej analizie potrzeby mieszkańców, jeśli taka będzie duża chęć i wola, będą się podpisywać pod listą poparcia, to zwołamy komitet i ten komitet będzie dokonywał analiz finansowych przede wszystkim, bo to, co wszyscy wiemy, tworzenie nowych stanowisk to są koszty. Funkcjonowanie urzędu to są koszty, więc na pewno dokładnie zlecimy taką analizę, żeby była wykonana.
Pani burmistrz Czerska Jolanta Fierek, odnosząc się do waszych planów utworzenia gminy Czerskie, mówiła właśnie o tych kosztach, o tym, że stworzenie nowego urzędu nie sprawi, że w Rytlu przybędzie pieniędzy.
Myślę, że pani burmistrz zna odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że ona tak nie brzmi. Ja nie mogę tego powiedzieć, nie mogę tego potwierdzić. Dopiero jak dokonamy analizy finansowej, to będziemy wiedzieli, czy nas na to stać.
A czy związek z tym pomysłem ma to, że w zeszłym roku była nawałnica, która zniszczyła Rytel? Czy to ona sprawiła, że zdecydowaliście się zacząć realizować ten plan, o którym, jak sam pan mówił, mówiono od wielu lat?
Myślę, że na pewno nawałnica przyczyniła się do tego, że staliśmy się silniejsi, odważniejsi, a przede wszystkim pokazała ogromną solidarność ludzką. I że wydaje mi się, że tamte inicjatywy, które się zawiązywały, żeby sprawdzić, żeby spróbować, miały jeden podstawowy mankament. Nie było jedności w ludziach. Zawsze gdzieś było takie pewne podziały. W tej chwili, proszę mi wierzyć, w Rytlu ludzie nie są podzieleni. My tutaj swoją postawą daliśmy przykład, że ta zgoda to buduje i w tej chwili wyjdzie pan na ulicę, porozmawia pan z ludźmi, to naprawdę ludzie są optymistycznie nastawieni do życia, bo zobaczyli, że dzięki tamtej pomocy, dzięki pomocy jeden drugiemu żyje się po prostu łatwiej.
A jak ludzie odnoszą się do tego pomysłu? Bo mówił pan o tym, że to jest tak, że taki sprawdzian dla osób, które zainicjowały chęć odłączenia się od gminy Czersk, te pierwsze reakcje mieszkańców, co do których no pewnie być nie mogliście, są jakie?
Znaczy, pierwsze reakcje są bardzo pozytywne. Też są głosy mówiące, że to nie ma sensu. Przyjmujemy to jak najbardziej, każdy ma prawo, dlatego mówimy. Te osoby, które przychodzą podpisać, przychodzą dobrowolnie, my do nikogo nie chodzimy, nikogo nie namawiamy. Ludzie muszą sami poczuć potrzebę, żeby taką inicjatywę rozpocząć.
Rytel zasłynął za sprawą nawałnicy. To być może dziwna konstrukcja językowa, ale tak to było. Bardzo głośno było o Rytlu w związku z tym, że to na nim skupiła się w pewnym sensie ta pomoc płynąca z całej Polski. Czy wy już pozbieraliście się po tej tragedii?
Myślę, że jeśli chodzi o nasze gospodarstwa, nasze domy, to gdzieś w takim stopniu tym minimalnym jesteśmy przygotowani do nadchodzącej zimy. Albo też trwającej, bo już kalendarzowo mamy zimę. Co do reszty, to ja myślę, że no wszyscy wiemy, tutaj są szacunki, że około 40 tysięcy hektarów lasów uległo zniszczeniu. W samym sołectwie Rytel 10 tysięcy hektarów. Więc no wszystko to, co dookoła Rytla było, i mówimy o lasach, i to przepięknych lasach, bo to był drzewostan nasienny 120-letni, po prostu przestało całkowicie istnieć.
ten las tworzył tożsamość tej miejscowości, prawda, w której skupiało się z jednej strony to życie latem, szczególnie kajakarskie, z drugiej strony, jeśli ktoś jechał na grzyby w ten rejon, no to często zaczynał w Rytlu, albo na przykład na wędrówki jakieś leśne, to też tutaj.
Tak, dokładnie, no bardzo ubolewamy, bardzo nas to boli. Ja mówię, że używałem sformułowania, że ten wyrywany las to takie nasze wyrywane serce. Ale tak to wygląda. Do dzisiaj mamy postaci ludzi, którzy wychodzą na skraj lasu, stają i patrzą się przed siebie i tak naprawdę no, szukają czego? Szukają tego spokoju, szukają tego lasu szumiącego, a tego nie ma.
I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Pod jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Herbaty smak, kapci miękki krzuch, spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat.